Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Duchowość i psychologia. Zaprasza Anna Malec.
W studiu ojciec Grzegorz Ginter, jezuita. Witam serdecznie.
Witam, szanowni.
Joanna Drejkot-Kaczek i Monika Renard-Hasik z Fundacji Twórcza Kobieta. Witam was.
Dzień dobry.
Rozmawiamy dzisiaj, jak w poprzednim tygodniu, o duchowym aspekcie poronień. W poprzedniej audycji, Joanno, powiedziałaś takie ważne zdanie, o które chciałam cię dzisiaj dopytać, o tym, że to, że straciło się dziecko, oznacza dla matki tak naprawdę to, że ona jest wyjątkową matką, bo jest matką świętego dziecka. Co to znaczy, że jesteś matką świętego dziecka?
No dla mnie bardzo ważne było to, że nie jestem matką aniołka. Od tego zacznijmy. Myślę, że każdy potrzebuje sobie pewne rzeczy poukładać i jakoś pogodzić się ze stratą. Tutaj chciałabym, żeby ojciec opowiedział o tym, jak to jest z tą świętością naszych dzieci, ale kiedy dowiedziałam się o tym i powiedziałam o tym mojemu synowi, że nasz Tadek na przykład, czy Anielka są świętymi, to mój syn się rozpromienił. On, który najbardziej chyba odczuwał taki żal, powiedział: naprawdę? Ale czy wszyscy o tym wiedzą? Ja mówię: wiesz, jeśli nie wiedzą, to powiedz im o tym, że masz świętego brata. Myślę, że to jest tak, że dojście do tego to jest taka droga krzyżowa. Takie mamy bardzo cierpią i potrzebują jakiejś pocieszającej myśli. To, że wiemy, że nasze dzieci są w niebie, że obcują z Panem Bogiem, no jest niesamowite tak naprawdę, bo daje nadzieję nam, rodzicom też na zbawienie. A poza tym spotykam się z tym, że wielu rodziców mówi, że korzysta z tej świętości dzieci i wiele spraw powierza swoim dzieciom, spodziewając się jakiegoś wstawiennictwa. I myślę, że nie są zawiedzeni.
Proszę ojca, jak Kościół reguluje tę kwestię, jak podchodzi do kwestii poronień? Jak to od strony teologicznej wygląda?
Dziecko to dziecko. Tak, w związku z powyższym, zgodnie też z prawem już państwowym teraz, tymi wszystkimi przepisami odnośnie pogrzebu, pochówku, tak, jest traktowane jak każde inne dziecko. Tak. Kościół mówi, że płody poronione, jeśli żyją, należy, jeśli to możliwe, ochrzcić. Tak. To, że jeśli żyją, to znaczy, jeśli jest chociaż jakaś, bo może tak być, jakaś najmniejsza oznaka tego życia, tak, to się po prostu chrzci. To jest ochrzczone dziecko, które ma normalny pogrzeb, jak każde dziecko. Tak? Dziecko się jakby w kościele traktuje do 7 roku życia. Od tego momentu się uważa, że człowiek jakby zaczyna używać rozumu. Tak? Dlatego później spowiedź i komunia święta pierwsza. Tak? No, spowiedź jest wtedy, kiedy człowiek może używać rozumu, więc może jakoś rozpoznać pewne swoje czyny. Tak? Do tego czasu jakby nie uznaje się, że człowiek popełnia grzech, bo nie może zaistnieć grzech w tym momencie. Tak? Jedyny grzech to jest jakby grzech pierworodny, który gładzi chrzest. W związku z powyższym, i tutaj jest kwestia też, oczywiście, bo można powiedzieć, dziecko, które odeszło, zmarło w wyniku poronienia, mogło nie zostać ochrzczone. Tak? Ale tu się bardzo liczy też wola rodziców, którzy chcieli ochrzcić dziecko, i wtedy to dziecko traktuje się jak katechumena, a Kościół zawsze traktował katechumenów, którzy zmarli, czy jakby odeszli, czy jakby nie ze swojej winy, którzy nie zdążyli przyjąć chrztu, tak, jako ochrzczony. To znaczy zawsze mieli pogrzeb katolicki, zawsze mieli pogrzeb we wspólnocie wierzących. Tak? W związku z powyższym jakby to wszystko tutaj ma zastosowanie i Kościół tak to traktuje. Tak? Jakby w Polsce jest też tak, że Konferencja Episkopatu Polski pozwoliła na taki katolicki pogrzeb dzieci, bo przepisy kodeksu prawa mówią, że należałoby zwrócić się do biskupa o pozwolenie, ale w Polsce wszyscy biskupi w pewnym momencie wystosowali taki dokument, że i tego nie trzeba już teraz robić, że dziecko, które zmarło przed chrztem, właśnie była wola tego, żeby to dziecko ochrzcić, ma dokładnie taki sam pogrzeb, jak dzieci, które zmarły po chrzcie. To jest też ciekawe, ponieważ msza święta pogrzebowa takiego dziecka tak naprawdę to nie do końca jest msza pogrzebowa, patrząc na na jej elementy, na modlitwy, które tam są, ponieważ tam się nie mówi o grzechu, tam się nie mówi o winie. Tam nie prosi się Pana Boga, tak jak przy każdym innym pogrzebie dorosłego, tak, żeby Pan Bóg wybaczył łaskawie winy, miłosiernie przyjął do swojego królestwa i tak dalej, tylko jakby dziękuje się za życie tego dziecka, a bardziej się modli za rodziców pogrążonych w żałobie. To znaczy Kościół tu ma taką głęboką intuicję, że rzeczywiście te dzieci są święte. Tak? I nie modlimy się. I to jest tak naprawdę msza, która towarzyszy pogrzebowi, a nie jest w ścisłym tego znaczeniu, jakby mszą pogrzebową. Tak? Jakby modlimy się za tych, którzy są pogrążeni w żałobie, którzy płaczą i dziękujemy Panu Bogu za życie tego dziecka. Tak? Za to wszystko, choćby to nawet było rzeczywiście mały okruszek, który zmarł w łonie matki, to dziękujemy za ten jego fragmencik życia, które się pojawiło.
Mhm. Święte, bo nie zdążyło jeszcze zgrzeszyć, czy umarło bez grzechu, tak? Tak, tak to rozumiemy.
Tak, tak.
Mhm. No właśnie, mówił ojciec też w naszej poprzedniej audycji o świętych obcowaniu, że to jest też szansa i dla rodziców, i dla rodziny, żeby jakoś też ten temat skłębić i rzeczywiście mieć taki kontakt z dzieckiem w ten sposób. Jak to wygląda?
No, skoro mówimy o tym, że i Kościół w swojej intuicji jakby to odczytuje, tak, że to dziecko jest autentycznym świętym, nie kanonizowanym, ale świętym, tak? Bo nie zdążyło zgrzeszyć i jakby był chrzest albo było pragnienie chrztu, które w tym momencie jakby jest zrównane w tym całym procesie, tak? To święte chłopcowanie by nam mówiło, że my możemy jakby przez to dziecko też prosić Pana Boga o wstawiennictwo w różnych naszych potrzebach, tak? Czyli możemy być w takiej relacji, która jest trochę inna niż może normalnie, tak? To jest rzeczywiście inna świadomość, to jest rzeczywiście trochę inna historia, tak? Są tacy rodzice dzisiaj, no nie wiem, choćby można sobie już też nieżyjącą, pamiętam świadectwa, tak? Mamy księdza Popiełuszki, tak? Której syn też zmarł, zanim ona zmarła, tak? Zginął tragicznie. No i też... Ale to była trochę inna sytuacja jednak, tak? Bo to był ogłoszony święty, to był człowiek, który już żył, który zdążył wiele rzeczy dokonać w życiu, nie? Tutaj jest troszeczkę inna sytuacja i może być tak, że rodzice trochę nieswojo się z tą myślą czują jednak, nie? W pewnym sensie. Znaczy, może to do nich dotrzeć po jakimś czasie, nie? Ale de facto tak to jest, nie? My możemy przez te dzieci, ale też z dwóch stron, jakby też od strony Pana Boga możemy mieć inną relację, tak? I z tymi dziećmi, a przez te dzieci też inną relację z Panem Bogiem.
Niesamowitym bogactwem jest tak naprawdę ta przestrzeń duchowa, którą osoby wierzące mają. W perspektywie Joanno okazuje się, że to dziecko tak naprawdę wcale nie umarło, tylko żyje, prawda?
Tylko po drugiej stronie nieba. Wierzę w to.
Ono przeszło przez bramę śmierci, jak każdy z nas ją przejdzie, tak? Ale życie trwa dalej. Tak? To jakby to jest to, że odkąd zaistnieliśmy na tym świecie, to nasze życie, my wierzymy, że się nie skończy. Przez chrzest zostajemy włączeni w życie Jezusa, w życie Boże i ono się już nie skończy. Tak? W związku z tym to jakby bardzo ładnie Kościół to już też ujmuje w prefacji jakby pogrzebowej, że życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. Tak? Przejście przez tę furtkę, jaką jest śmierć, zmienia i to w sposób radykalny nasze życie, ale go nie kończy.
Joanno, modlicie się rodzinnie też za pośrednictwem waszych dzieci?
Staramy się. Myślę, że każdy z nas modli się. Wiem, że dzieci korzystają z pomocy. Tadzia na pewno, bo Tadzia znały i widziały. Wiem, że przyjaciele nasi się modlą również za jego wstawiennictwem. I nasi bliscy też.
Jak to wasi przyjaciele i bliscy modlą się za wstawiennictwem waszego dziecka?
Nasi przyjaciele bardzo towarzyszyli nam w czasie ciąży, kiedy dowiedzieliśmy się, że nasze dziecko jest chore. Modlili się o jego uzdrowienie. Towarzyszyli nam w przeżywaniu żałoby i śmierci naszego dziecka. Dla nas wszystkich, ale myślę, że dla nich też, to był rodzaj rekolekcji, takie odkrycie relacji z Panem Bogiem. No mieliśmy takie doświadczenie, że nasi przyjaciele, jakby towarzysząc nam w tym, co przeżywaliśmy w naszym cierpieniu i w naszym podnoszeniu się z cierpienia, wielu z nich mówiło, że no, że to dla nich było takie bardzo, bardzo ważne, bardzo też poprawiło ich relacje z Panem Bogiem, że nie załamało, tylko wręcz przeciwnie, dało właśnie nadzieję na życie wieczne. No, uwierzyli w to, co my wierzymy.
Słuchają Państwo audycji Duchowości Psychologia. Rozmawiamy o duchowym aspekcie poronień, czymś niezwykle ważnym dla rodziców, dla rodziny, dla najbliższych jest to, żeby uświadomić sobie, że dziecko, które rodzina straciła, dziecko poronione, to jest tak naprawdę dziecko, które ma dokładnie taką samą godność jak my wszyscy. I w jaki sposób to można podkreślić? Jak sprawić, żeby jednak obecność tego dziecka, które się nie narodziło, była w naszym życiu?
No ja myślę, że przez nadanie imienia. To jest bardzo ważne. To jest to, co mówiliście o chrzcie pragnienia. To nasze dziecko, którego z nami nie ma, ma imię, które jeśli nie jest to dziecko pochowane i nie ma swojego grobu, to jest wyryte w naszych sercach. Nasi bliscy, nasza rodzina wie, że nie poroniliśmy, prawda, tylko straciliśmy, nie wiem, Anię, Zosię, Julię. Myślę, że to jest też bardzo ważne.
Myślę, że to też może być ważne nawet dla rodzeństwa, tak, że mamy brata, tak, i ten brat ma na imię konkretnie tak i tak, i to też jest takie namacalne, tak, że to nie jest gdzieś ktoś, kto był, kogo nie ma, w zasadzie temat tabu, historia nie pomijana, tylko rzeczywiście, no, ten był brat i on jest, tak, on jest, tylko jest w innym wymiarze.
Rozmawiałam też kiedyś z księdzem na ten temat, bo nie zawsze wiadomo, jaka jest płeć dziecka, prawda? I tutaj ksiądz powiedział, że warto kierować się intuicją. Jeśli wydaje nam się, że to chłopiec, możemy spokojnie nazywać go imieniem chłopca. To nie ma żadnego znaczenia. Jakby to nie jest błąd.
To nic nie zmienia. Można tak.
A kiedyś może się dowiemy.
Pewnie tak.
Tak, słuchając was, waszych doświadczeń, wydaje mi się, że tak naprawdę dobrze przeżyta strata może być niezwykłą katechezą dla nas samych, i dla rodziny, dla najbliższych, dla dzieci zwłaszcza, prawda, element wychowawczy też. Dziecko, którego nie ma, jednak wychowuje, znaczy dziecko, które jest w niebie, nie ma go na ziemi, w rodzinie wychowuje też w pewien sposób swoją historią te dzieci, które są już w rodzinie.
No myślę, że to wpływa na wszystkich. Jeśli się to dobrze przeżyje, oczywiście, jeżeli się tego nie odrzuci, nie zaneguje, da się sobie prawo do przeżycia dobrego żałoby, wtedy dajemy też prawo naszym bliskim, naszym dzieciom do godnego przeżycia żałoby. Żeby one też nie musiały tego żalu i tego smutku ukrywać. Jeżeli my przeżywamy to i wiemy, że nam wolno płakać, nam wolno się smucić, ale przychodzi moment, że trzeba pozwolić odejść temu dziecku, prawda? To też ojciec mówił poprzednio o tym. Musimy pozwolić mu odejść, co nie znaczy, i nikt w to nie uwierzy, że przestajemy tęsknić. My dalej myślimy, my dalej tęsknimy. Są takie sytuacje, w których, które nam to dziecko przybliżają, prawda? Jakieś skojarzenia. No tęsknota rodzica, matki jest ogromna, ale możemy już potem normalnie żyć. I tego też uczymy nasze dzieci, że mają brata, mają siostrę. Dzieci zresztą bardzo pilnują tego. W naszym przypadku czasem dziadkowie nawet mówią, bo wy macie czworo dzieci. I w tym momencie dzieci mówią, nie, sześcioro. To jest piękna katecheza też dla starszych. One bardzo bronią tego. To też jest nadanie wartości tych dzieci w oczach innych.
Dzisiaj jest trochę taka kultura, i to szczególnie widziałem może w hospicjum właśnie, że czasem w szpitalach to też jest, że się dzieci odsuwa od takich momentów granicznych, dramatycznych, rzekomo dla ich dobra. Znaczy próbuje się je chronić, więc świat jest tylko piękny, kolorowy i nie ma w nim cierpienia, nie ma, bo prawda, bo babcia umierała, to dziecko nie mogło patrzeć, bo braciszek, siostrzyczka, coś się dzieje, a to nie, tak? Znaczy to jest bardzo duża krzywda, która się robi takim dzieciom. I one nie są w stanie później normalnie funkcjonować, tak? Dlatego, że kiedy przychodzą w ich życiu takie kryzysy, to one nie potrafią się odnaleźć, bo po prostu widziały tylko jedną stronę życia, nie? A jedna strona życia to nie jest życie, to znaczy to nie jest prawda tak naprawdę, nie? I w związku z powyższym jakby potrzeba pozbyć się takiego lęku, że dziecko to źle przeżyje, że, prawda, że widzi kogoś starszego, umierającego. Oczywiście to jest kwestia wyjaśnienia pewnych rzeczy. Tu jest czasem trudność, tak? A czasem trudność jest w tym, że rodzicowi samemu jest ciężko wtedy być.
Właśnie to jest bardziej trudność w dorosłych niż
w związku z powyższym próbuję trochę na tej zasadzie takiego lustra ochronić też dziecko rzekomo przed tym, nie? Wyrządzając sobie i jemu krzywdę. Nie? Ale życie niesie kryzysy, życie niesie traumy, życie niesie różne takie rzeczy i tak naprawdę my możemy się w sposób mądry od najmłodszych lat do tego jakby przygotowywać, do przeżycia życia, tak? Gdzieś usłyszałem kiedyś, że życie to jest sztuka przeżywania strat, tak? Że my ciągle coś tracimy, nawet to, że dziecko już wyrasta z zabawek i z różnych rzeczy, musi iść do szkoły. Mam wrażenie, że te wszystkie kryzysy, bunt dwulatka, później następne jakieś etapy, o których tam psychologia mówi, to są takie trochę kryzysy, gdzie my musimy zostawić to, co stare, przyjąć to, co nowe przychodzi i to jest strata. I też ją trzeba w jakiś sposób przeżyć, tak? Więc dziecko często to swoim buntem, niezgodą na coś pokazuje, nie? Że to nie jest, że dziecko się nagle złe stało i krnąbre i teraz nie wiadomo co. Po prostu pozwolić mu to przeżyć, ale w sposób mądry, nie? Pozwolić. Pozwolić.
Chciałabym jeszcze na sekundkę wrócić do wspólnot, w których osoby, które doświadczyły straty dziecka, mogą uczestniczyć. Czy to jest tak, że taka wspólnota to jest już takie miejsce na życie? Czy to jest też etap? Jak długo można się zasiedzieć w takim miejscu, innymi słowy?
Mm-hmm. To jest trochę trudne pytanie, zwłaszcza, że te wspólnoty, mam wrażenie, że jeszcze jest trochę niedużo, nie ma trochę punktu odniesienia, nie ma trochę jakby zobaczenia tego. Natomiast z jednej strony mam wrażenie, że takie bycie w tej wspólnocie reguluje jednak pragnienie człowieka. To znaczy, jestem tam ile chcę, ile potrzebuję. Z drugiej strony, oprócz tego, co ta wspólnota daje jako pewną wartość, wsparcie, możemy o tym porozmawiać, często wiele rzeczy i wiele cudów się tam dokonuje w takiej wspólnocie. Niebezpieczeństwo takiej wspólnoty jest to, że może mnie zafiksować na tej stracie. Mhm. Tak? I słyszałem o takich rodzicach, którzy w pewnym momencie przychodzili sobie rok, półtora, i przestali się pojawiać. Niektórzy myśleli, zaczęli szukać ich może, czy oni są, nie ma, coś się stało, nie stało. Po prostu skończył się etap żałoby i ten typ wspólnoty nie jest im potrzebny. Być może potrzebują innego wsparcia w innej wspólnocie, albo już bez wspólnoty, tak? Ta wspólnota ich małżeńska, rodzinna, parafialna im zupełnie wystarcza, bo do tej pory wystarczała, a ta wspólnota była na pewien etap. Sama wspólnota i osoby, które w niej są, bym powiedział, pomagają jakoś, tak? Bo tu ktoś musi być, kto tam troszkę jakby animuje czy pomaga. Oni są potrzebni jakby cały czas, bo no niestety tych rodziców przybywa, tak? Dzisiaj taki jest świat i jest coraz więcej tych sytuacji trudnych, gdzie dzieci umierają nie tylko w wyniku poronień, prawda, ale wszystkich. Ja spotkałem rodziców z wszystkich kategorii, tak? Właśnie od poronienia po samobójstwo, po zabójstwo, właśnie poprzez chorobę, poprzez wypadki. Wszystkich rodziców spotkałem w swoim życiu. Więc te potrzeby zawsze będą i te wspólnoty zawsze będą potrzebne. Natomiast poszczególne osoby, które wchodzą do tych wspólnot, mam wrażenie, że to jest taka pomoc na czas przeżywania żałoby. Czasem to jest rok, czasem dwa, może trzy, tak? Natomiast gdyby to było za długo, tak sobie myślę, że taka osoba może zostać jako ktoś kolejny pomagający innym. Ja przeżyłem swoją stratę, tak? Przeszedłem jej etapy, wiem, co się dzieje, ja mogę pomóc, potowarzyszyć, tak? Jak trochę anioł stróż innej osobie, tak? Ale w pewnym momencie wypuszczam ją w świat, ale ja i sam nie czuję się jakby, nie? W tym sensie, że, bo można się zafiksować, można ze swojego smutku i swojej straty zrobić bożka po prostu, tak? I się kręcić wokół niego i nie dojrzeć, nie dorosnąć. I wtedy ten kryzys nic nie pomoże i ta wspólnota też nic nie pomoże, nie? Znaczy to może człowieka jakby stanie się taką czarną dziurą, człowiek się zapadnie w tym, nie? I wtedy się okaże, że potrzebuje tej wspólnoty w ogóle, żeby przeżyć, a to nie jest prawda.
Tak, to jest to, z czym my się spotkałyśmy, że są właśnie małżeństwa czy kobiety, które chodzą na takie spotkania, należą do wspólnot, uczestniczą w tych wspólnotach już przez kilka dobrych lat i widać, że ten proces żałoby, że one tego nie przeszły, że ten cały czas jakby tkwienie w wspólnocie jest takim rozdrapywaniem cały czas tych samych ran i jakby pogrążaniem się, tak? Jakby nie ma tego momentu, że ja przychodzę, że ja zaczynam oddychać też czymś innym, że widzę jakąś drogę, którą pokonałam. Tylko te osoby rzeczywiście tkwią. No i to ewidentnie jakby widać, że to nie jest przeżyty czas, że one tego, co się wydarzyło, nie przeżyły. Także
nie zakończyło.
Nie zakończyło, nie narodziło się to nowe życie.
To nie jest życiodajne właśnie, tak? Właśnie wtedy brakuje tej kropki nad i, mam wrażenie. I wtedy, bo tak, kropka nad i sprawia, że rana może się zabliźnić, nie? Pan Jezus po zmartwychwstaniu ma rany. To znaczy, że nasze rany też zostaną. Tak? Tylko rana może być ciągle rozdrapana z gangreną i w pewnym momencie może trzeba będzie uciąć albo nie wiadomo co zrobić, to po prostu będzie przyczyną śmierci. Albo, tak jak Pana Jezusa, po zmartwychwstaniu dziura została, ale jest zabliźniona i już nie boli. I można z tym żyć. Mało tego, Pan Jezus w takiej sytuacji poszedł do nieba. To znaczy, że nasze rany, te nasze tragedie, te nasze kryzysy to nie jest przekleństwo. Bym powiedział, to jest miejsce życia. Tylko jak ja to przeżyję? Do jakiego etapu dojdę? Czy postawię kropkę na i, czy zdecyduję? Bo to jest moja decyzja, to jest moje chcę. Już koniec płakania, tak? To nie, że na początku, tylko musi przyjść taki moment, kiedy powiem, już dosyć, nie? Nie, że się pozbieram, tylko okej, ja muszę iść dalej. Nie? Że to nie znaczy, że właśnie to, co tu padło też, że nie będę pamiętać. Nie? Wielu rodziców się boi na przykład tego, nie? To jak ja będę teraz, przecież to co, to ja zapomnę o swoim dziecku? Absolutnie nie, to nie o to chodzi. Nie? Mamy pamiętać. Pamięć w życiu duchowym jest strasznie ważna. Strasznie ważna, tak? Ja czasem daję taki przykład, że po jakimś tam czasie tej żałoby, albo już ona się ma skończyć, powinna skończyć, nie? Że rodzice nie dają sobie prawa na przykład, żeby pójść w jakąś rozrywkę. Nie pójdę na wesele kogoś z rodziny, bo jakby ciągle jeszcze, dlaczego nie? Tak? Mówię, to nie jest ten etap początkowy żałoby, ale już po wszystkim, no bo przecież dziecko mi odeszło i tak dalej, tak? Jeśli ono jest w niebie, a wierzymy w to, tak? To teraz ono tam jest szczęśliwe i patrzy, jak rodzice samych siebie unieszczęśliwiają, ale to jest często właśnie na tej zasadzie, że nie, jakby nie chcą, czy trudno im jest tę kropkę nad i postawić, nie? I dobrze, to jest, to było, to miało miejsce, to jest moje życie, ale życie toczy się dalej, nie? Ten proces pewien się zakończył, ja muszę iść dalej. I ten proces kończę ja. Więc to trochę ode mnie zależy, czy żałoba się zakończy, czy nie. Tylko, że jeśli to będzie, tak powiem, przeciągnięte w nieskończoność, tak? To może być nieżyciodajne. Ten kryzys może nie być życiodajny, tylko śmiercionośny, tak? Po prostu zabije coś we mnie. On mnie pochłonie jak czarna dziura.
To pytanie, które ty zadałaś, Aniu, to jest takie pytanie, które ja sobie zadaję. Przed kolejnymi rekolekcjami pytam, czy jeszcze powinnam jechać? I ostatnio właśnie rozmawiałam z prowadzącymi i mówię, wiecie, ja już chyba nie potrzebuję. To znaczy, ja wiem, że nie potrzebuję. A oni mówią, ale może inni potrzebują ciebie. To właśnie pytanie o to też we wspólnocie, żeby te wspólnoty nie były grupą trzech osób, które robią coś dla innych, tylko wspólnota polega też na tym, że my z siebie coś innym dajemy. Oczywiście ja zgadzam się ze wszystkim, co ojciec powiedział, ale zapominamy też o tym, że jesteśmy trochę dla innych ludzi i że nasze świadectwo może być uzdrowieniem dla kogoś, może być pocieszeniem dla kogoś po prostu.
Tak, ale wtedy w tej wspólnocie jednak wchodzisz w inną rolę już, tak?
Oczywiście.
Czyli jakby wychodzisz z tej wspólnoty, gdzie ty czerpiesz.
Oczywiście i zaczynasz dawać.
To nie zawsze musi się odbywać w tej wspólnocie. Jakby każdy z nas pochodzi z innego środowiska i to dawanie świadectwa może być zupełnie w innej przestrzeni. Nie? My możemy być w swoich miejscach i do tej wspólnoty możemy kogoś wysyłać. Nie? I to też jest rola jakby trochę we wspólnocie.
Bardzo wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zachęcam państwa do kontaktu mailowego. Wszystkie maile, które otrzymam od państwa, przekazuję naszym gościom. A mój adres mailowy amalec@radiowarszawa.com.pl. A naszymi gośćmi byli dzisiaj ojciec Grzegorz Ginter, jezuita, Joanna Delejko-Tkaczyk i Monika Renard-Hasik z Fundacji Twórcza Kobieta. Rozmawialiśmy o duchowym aspekcie poronień. Do usłyszenia, Anna Malec.
Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Duchowość i psychologia. Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.